Wierzyć czy nie, ale słuchajcie, słyszałem ludzi, albo słyszałem od ludzi, że nie chcą iść do nieba. Nie wiem, czy takich słyszeliście. Odważnie mówili, że wolą być ze swoimi kumplami, od kieliszka oczywiście, w piekle niż w kościelnym tłumem w niebie. No i teraz proszę, zwróćcie się do sąsiada i możecie powiedzieć, to jakaś głupota. Ale większość ludzi, słuchajcie, z drugiej strony mówi, że ma nadzieję, że będzie w niebie, że pójdą do nieba, ale na swoich warunkach. I jako pastor musiałem zadać to pytanie, oczywiście sobie musiałem zadać pytanie, czy większość ludzi tak naprawdę byłaby tam szczęśliwa? Czy byliby szczęśliwi w niebie? Chcą być w niebie, ale czy to jest ich miejsce? Ignorują Jezusa Chrystusa, nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem, nie wykazują żadnego zainteresowania czytaniem Biblii, modlitwą, uwielbianiem, nie lubią chrześcijan i nie chcą przebywać w ich towarzystwie. Nie mają pragnienia prawego życia, nie mają w ogóle pragnienia, żeby się zmieniać w swoim życiu. I teraz też również możemy odwrócić się do sąsiada i powiedzieć, to jakaś głupota. Ale niestety tak jest. I zastanawiacie się, dlaczego ja tyle mówię o głupocie. Ale w psalmie 53 psalmista mówi, głupi w swoim sercu rzekł, nie ma Boga. Dlatego to jakaś głupota. Mędrcy zadali takie pytanie, żydowscy mędrcy, i czasami czytam takie dziwne rzeczy jak Miszna Raba. To są takie komentarze do Starego Testamentu znanych mędrców, rabinów. I szukali odpowiedzi i odkryli. Żydzi zawsze odkryją odpowiedź na pytanie, które mamy. I odkryli, że niegodziwi zawsze mówią w swoim sercu. W swoim sercu. I w języku hebrajskim mamy to beliwow. Ale sprawiedliwi za to zawsze mówią elewo. Do swoich serc. Nie w swoich sercach, ale mówią do swoich serc. Innymi słowy, niegodziwi są poddani swojemu sercu. Poddani swoim namiętnościom. Podczas gdy sprawiedliwi kontrolują swoim sercem i mają w pieczy swoje serce. Zresztą Biblia nam mówi, uważaj na swoje serce, bo to jest największy zwodziciel twój. Uważaj, miej pod kontrolą swoje cielesne namiętności, swoje cielesne pragnienia, swoje uczucia. Sprawdziłem to. I rzeczywiście niegodziwi tacy jak Jeroboam w pierwszej Królewskiej 12:25, Eza w Księdze Rodzaju 24:41 i Hamon w Estery 6:6 zawsze mówili w swoich sercach. Ale sprawiedliwi tacy jak Anna w 1 Samuela 1:13, Dawid w 1 Samuela 27:1 lub Daniel w Daniela 1 rozdziale 8 wersecie, wszyscy mówili do swoich serc. I to jest właśnie ważne, bo psalmista Dawid nie pozostawił żadnych wątpliwości, gdzie stoi w tej sprawie. Gdzie jest jego serce? Wiecie, jeżeli chodzi o postawę z Bogiem u Dawida, nie było żadnego ale, jeśli i lub cokolwiek wymyślimy. Dlatego posłuchajmy słów z psalmu 63 i przeczytam cały psalm 63. Zacznę od drugiego wersetu. Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Szukam Cię całym sobą. Ciebie zapragnęła moja dusza, za Tobą zatęskniło moje ciało, jak spieczona, spragniona i bezwodna ziemia. W takim stanie ujrzałem Cię w przybytku, chciałem widzieć Twoją moc i Twoją chwałę. Bo Twoja łaska jest lepsza niż życie, moje usta będą Ciebie wysławiały. Póki żyję, będę Cię tak błogosławił, w Twym imieniu wzniosę w górę dłonie. Nasycony jak tłustością ofiary, uwielbiam Cię radosnymi słowami. Ilekroć wspominam Ciebie na posłaniu i myślę o Tobie podczas nocnych straży. Ty bowiem przychodziłeś mi z pomocą. W cieniu Twych skrzydeł zaśpiewam pieśń chwały, pieśń radości. Przylgnąłem do Ciebie całą duszą. Twa prawica od dawna mnie podnosi. Ci zaś, którzy dążą do mej zguby, przepadną w głębinach ziemi. Będą oddani na pastwę miecza i staną się łupem szakali. Lecz król będzie radował się w Bogu. Zaszczyt spotka każdego, kto na Boga składa przysięgę. Oszustom natomiast usta zostaną zamknięte. Pozwólcie, że przedstawię wam trzy takie podejścia do tego psalmu. Niektórzy dzielą psalm na dwie części. Pierwsza część to jest szczegółowe opisanie pragnień Dawida i widzimy, że Dawid pragnie Boga. Również widzimy, że ma wielkie zaufanie do Boga. Druga część natomiast mówi, no tak znowu dzielę, tak? Tutaj słyszeliśmy, że nie lubimy dzielić, ale lepiej podzielić to, żeby wiedzieć, o czym jest. Widzimy ostateczną klęskę przeciwników króla. Ale jest jeszcze inny podział na trzy punkty. Jest to pragnienie Dawida względem Boga. Chce Boga, pragnie Go, tęskni za Nim. Później widzimy zadowolenie w Bogu, a później widzimy Jego zależność od Boga. Jeszcze inaczej możemy podzielić ten psalm i on opisuje, jak Dawid tęsknił za Bogiem. Po drugie, jak Dawid żył dla Boga. I po trzecie, jak Dawid szukał Boga. Jakkolwiek by nie patrzeć na ten psalm, jest to jeden z najpiękniejszych psalmów, jakie mamy w Biblii. Został napisany, słuchajcie, w najgorszym momencie jego życia. Ukrywał się na pustyni judejskiej. I ten Dawid pisał to, kiedy jego syn, umiłowany syn, ścigał go, żeby go złapać i skazać. Chociaż był królem, to jego wrogowie chcieli go obalić. I zobaczcie, werset 9 jest kluczowym wersetem w tym fragmencie. Zobaczcie, to jedno słowo pokazuje namiętność Dawida, króla, do Pana. To nie była jakaś religijność, to nie było jakieś przychodzenie do kościoła, to nie było jakieś wypełnianie jakichś religijnych rzeczy. On pałał głęboką namiętnością do swojego Pana. Dawid pisze, mówi, śpiewa: moja dusza lgnie do Ciebie, przylgnąłem do Ciebie. Inne tłumaczenia mówią: moja dusza lgnie do Ciebie, moja cała istota podąża za Tobą i lgnie ściśle do Ciebie. Czyli kluczowym słowem jest tutaj lgnąć. Moja dusza lgnie. Co wam przychodzi na myśl, kiedy słyszycie to słowo lgnąć? Może to jest wizja matki, która zmywa naczynia i taki kajber, jakiś malutki dziecko trzyma ją za nogę. Albo może inny taki przykład. Jakiś papruch przylgnie do was i nie chce zejść. I usilnie chcemy się go pozbyć. A może jeszcze inny przykład przylgnięcia psa rasy pitbull do listonosza. Tak się nie zdarza. Słuchajcie, przyczepić się, przylgnąć, lgnąć, to znaczy ściskać mocno czegoś, przylgnąć, być bardzo blisko, aby stawać się wręcz częścią tego, jak te zęby wpijające się w łydkę listonosza. Zobaczcie, że tak naprawdę ten psalm jest dla nas wyzwaniem. I Dawid rzuca nam wyzwanie i mówi: słuchajcie, wszyscy, którzy myślicie, że kochacie Boga, chcę, żebyście się nad tym zastanowili. Chcę, abyście przylgnęli całym sobą do Pana. Przylgnęli do Pana całym swoim uczuciem. Nawet jest takie przykazanie, tak? Pan nas nauczył. Będziesz miłował Boga swego. Całym sobą. Całym sobą. Czyli zobaczcie, to uczucie nie jest połowiczne. To uczucie nie jest jakieś częściowe. Ono jest całe. Wszystko należy do Pana. Śpiewamy pieśń. Wszystko daję Ci. Nie myślmy o pieniądzach. Wszystko daję Ci. Tutaj jest mowa o życiu. Moja dusza, Dawid mówi, przylgnęła do Ciebie. Nie przylgnął tylko ramionami. Nie objął tylko Boga ramionami. Ale jego dusza była w pełni zaangażowana w jego życie. W Pana. Wiecie, ten psalm mówi, że to jest bardzo poważna sprawa. Bardzo poważna sprawa. Był tak blisko Pana, że w tym momencie jego życia nic nie mogło stanąć pomiędzy nim a jego Bogiem. Nic. Biblia opowiada o tych, którzy podążali za Panem. Podążali za Jezusem. Ale wiecie, oni podążali z daleka. Oni go bardzo lubili. Oni chcieli być z nim. On był dla nich jakimś wzorcem, jakąś ostoją, jakimś odpoczynkiem, ale oni byli daleko, nie blisko. Widzicie, jest różnica pomiędzy przylgnąć, a chodzić za Jezusem z daleka. Można rzeczywiście chodzić za Jezusem, ale mieć dystans do Jezusa. Ale jest coś takiego, że lgniemy do Boga, lgniemy do Jezusa i nic nie jest w stanie nas oderwać. Czyli mamy tych, którzy podążali za Nim nie za mocno. Nikodem na przykład przyszedł, bardzo chciał być z Jezusem, chciał z Nim rozmawiać, imponował mu. Nikodem przyszedł pod osłoną nocy. On był z daleka, dystans. Jana w 6 rozdziale i 66 wersecie mówi nam, że wielu uczniów podążało za Jezusem, ale wielu go opuściło, zostawiło go. Lubili Jezusa, nie kochali go. Byli chłodni w swoich uczuciach, nie gorący. Może chcieli przylgnąć, ale nie za mocno. Że zawsze dla siebie mieć jakieś pole wyjścia, jakiś manewr. Dawid, jak widzicie w tym psalmie, nie mógł się utożsamić z tak letnim oddawaniem się Bogu. Tak jak dzisiaj moglibyśmy to powiedzieć, Dawid był wyprzedany, płomienny, radykalny dla Pana. Co zrobił Dawid, że takim się stał. Po pierwsze, bardzo ważna rzecz, podkreślamy, miał osobistą relację z Panem. Znał Pana osobiście. Nie znał Pana z kazań, nie znał Pana z czytania, z opowiadań, z jakichś książek, z filmów, ale znał Pana osobiście. To musimy zrozumieć. A po czym to wiemy? Otóż czytamy, wybaczcie, ja tam troszeczkę swoje tłumaczenia będę podawał. Jestem skażony językami. Wiecie, że uczyłem się języków biblijnych. I tu czytamy, Boże, mówi, Ty jesteś moim Bogiem. On mówił, Ty jesteś moim Bogiem. Znam Ciebie osobiście. Nikt mi o Tobie nie opowiadał. Nie słyszałem o Tobie, ale znam Ciebie osobiście. Wiem, za kim idę. Wiem, komu zaufałem. I to jest bardzo ważne, ponieważ bardzo wiele osób słyszało. Może nie doświadczyło, jaki dobry jest Pan, ale czytało, jaki dobry Pan jest w Afryce, w Azji, gdzieś w Chinach, ale nie doświadczył i tak żyje tym doświadczeniem innych i nie wie tak naprawdę, jaki jest Pan, bo tylko słyszał. I nic dziwnego, że takie osoby później rozczarowują się i odchodzą od Pana. Ale Dawid mówi, ja znam Ciebie osobiście, jesteś moim najbliższym Bogiem. Zobaczcie, ten psalm zawiera słowa ja, mój, mnie około 20 razy. Chodzi o to, że nasz autor tego psalmu był osobiście zaangażowany. Nie było coś niejasnego, nie było coś eterycznego, coś w powietrzu, co latało. Nie. On był przyjacielem Boga. Pamiętacie, że jakie było świadectwo o Dawidzie? Że on był według Bożego serca, tak. Bo był jego przyjacielem, bo go znał, mimo że nie był idealny. Dawid nie był idealny, potykał się, robił straszne rzeczy. Był mordercą, cudzołożnikiem, kłamcą, ale jednak to był jego Bóg. Nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Twoje zbawienie jest cenniejsze niż cokolwiek. Odbierz mi wszystko, tylko nie zabieraj mi twojego zbawienia. Moi drodzy, Dawid był przyjacielem Boga. Chodził razem z Bogiem i to jest bardzo ważne. Psalm 23 mówi, Pan jest moim pasterzem. Nie zaznam niedostatku. Pan jest moim pasterzem. O czym to jest mowa? Że chodzi razem z Bogiem. Pan jest pasterzem. Idę razem z Nim tam, gdzie On. Znam Jego głos. Znam głos mojego pasterza. Bliskość Dawida do jego Pana była powtarzającym się tematem w jego psalmach, pismach. Zobaczcie, co jest napisane w pierwszym Księdze Kronik, w 28 rozdziale, 20 wersecie. Dawid powiedział też do swojego syna Salomona. Bądź mocny i odważny i wykonaj to zadanie. Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan Bóg, mój Bóg, bo Pan Bóg, mój Bóg jest z Tobą. Nie zawiedzie Cię, ani Cię nie opuści. Skąd wiedział o tym Dawid? Bo mój Bóg, z którym ja chodzę, znam Go i mogę polecić Tobie. Nie z książek, nie ze świadectw, ale z mojego życia. Salomonie, jeżeli przylgniesz do Niego, Pan Ci pomoże. Cokolwiek się stanie. nie zawiedzie cię ani cię nie opuści. Czyj Bóg? Mój Bóg. Czyj Bóg? Bóg Dawida. Jak mówi Dawid, Bóg jest moim Bogiem. I to jest ważne, żebyśmy również my wiedzieli, czy Bóg Ojciec jest naszym Ojcem. Bo modlimy się, Ojcze nasz. Czy jest naszym Ojcem? Czy tylko taka jest nazwa? Czy taka tradycja, że musimy to powtarzać? Król Dawid był dumny ze swojego Boga. Szczycił się nim. Wiecie, dzisiaj się szczycą ludzie, nawet za kazalnicą, tytułami, co zrobili, ile przyprowadzili i tak dalej. Dawid w ogóle o tym nie mówił, tylko mówił o swoim Bogu. Zapominał, że jest królem. Zapominał, że ma pałace. Zapominał, co posiada. I mówił, mój Bóg. I w psalmach słyszymy o tym, kim się szczycił. Jest taka pieśń, nie szczycę się, to mój kolega ułożył, kiedy jeszcze byliśmy na studiach i pewnie zbory śpiewają to. Nie szczycę się, tak? Znacie tą mądrość? Tak, to mój kolega właśnie ułożył przy mnie, także to zaczęliśmy śpiewać. Był dumny ze swojego Boga, chciał, aby ludzie, jego syn, jego rodzina, wszyscy poznali tego Pana. Jego Pana. Śpiewali o Nim i świadczyli o Nim. I nie wstydził się świadczyć o Nim. Tak jak apostoł Paweł mówił, nie wstydzę się tej Ewangelii. Nie wstydzę się. Szczycę się Bogiem. Taka osobista relacja jest od dawna przywilejem tych, którzy znają Pana. Na przykład Anna, matka Samuela, śpiewała w 1 Samuelowej 2:2 te piękne słowa. Nie ma nikogo świętego jak Pan. Nie ma nikogo oprócz Ciebie. Nie ma skały jak nasz Bóg. O, szczycić się Panem. To jest uwielbienie, tak? Szczycić się Panem. Dzisiaj było wspaniałe uwielbienie, bo się szczyciliśmy Panem. Mówiliśmy o Nim, śpiewaliśmy o Nim. I dzisiaj też zapomnijmy o sobie i myślmy o Panu, bo to słowo jest dla Niego. Dzisiaj będzie długie słowo, bo jest o Nim. Krótkie słowa powinny być o nas, nie? I o naszych działaniach, ale o Nim powinniśmy mówić, być gadułami, pokazywać swoim życiem. Nehemiasz również zauważył w Nehemiasza 9 rozdziale i 32 wersecie. Teraz więc Boże nasz, znów tak, Boże nasz, jaki? Boże wielki, potężny i straszny. Skąd on wiedział o tym? Ponieważ znał Boga. Bo to mówił Boże nasz. Hiob, 19 rozdział, 25 werset, również zawołał, wiem, że mój odkupiciel żyje. Ja wiem, że mój osobisty, znam go osobiście. W Biblii są ludzie, którzy mówią, ja znam osobiście mojego Pana. I to jest dla nas wyzwanie. Nie usłyszeć o Panu, ale znać go osobiście. Szukać go. Ci ludzie nie wstydzili się Pana. Nie był jakimś dodatkiem w ich życiu. Nie był jakimś dodatkowym bagażem, który nieśli ze sobą przez życie. To było sedno ich życia, cel ich życia. To nie było tylko spotkanie raz, dwa w tygodniu, ale to było każdego ranka wstawali i witam Ciebie, Panie, chwalę Ciebie, Panie, w południe chwalę Ciebie, Panie, po południu chwalę Ciebie, Panie, pod wieczorem chwalę Ciebie, Panie, przy lodach chwalę Ciebie, Panie, wieczorem i jak zasypiam, chwalę Ciebie, Panie, a później mówimy przed snem, chwal duszo moja Pana, kiedy będę spał i dusza dalej chwali. Moja żona się ostatnio chwaliła, że czyta fragmenty i jej się te fragmenty śnią. Trochę pozazdrościłem jej. Że fajnie, iż jeszcze śpiewa, na dodatek, tylko że jej się wydaje, że śpiewa. Ale to są inne odgłosy. Trzeba czasami zatyczki wkładać. Ale bardzo kocham moją żonę. Wiecie, ci ludzie nie trzymali gdzieś w ukryciu Boga. Nie wychodzili z Nim, kiedy wszyscy zasnęli. Oni kochali Go i wszyscy o tym wiedzieli. Wiecie, nie musimy być ewangelistami i na rogu ulicy krzyczeć, ale możemy pokazywać miłość do Boga swoim życiem. Tak? To jest największa ewangelizacja, bo ludzie często mówią, no, ty jakiś inny jesteś. Jaki jest sekret tego? No i wtedy możemy powiedzieć, że sekretem jest mój Pan, którego się nie wstydzę. Wiecie, ja jako pastor pracuję zawodowo, czyli to świadectwo muszę ciągle wydawać. Nie jestem pastorem, który siedzi w biurze, ale który ciągle musi z nieschorymi dziećmi i jeszcze gorszymi rodzicami. No, temat na drugie kazanie. Zaraz po dzieciach. Słuchajcie, Bóg, Jezus był w centrum, skupieniem ich życia. Był w ich muzyce, był w ich sercach, był w ich snach, był w ich nadziejach, był w ich modlitwach, był w ich przyszłości i był w ich przeszłości. Aby mocno przylgnąć do Pana, musimy osobiście spotkać się z Nim. Musisz uwierzyć i zawrzeć z Nim przymierze. Ale słuchajcie, to przymierze jest bardzo mocne. Tu już nawet nie chodzi o takie przylgnięcie do skóry, ale Jezus powiedział o swojej krwi. Oto nowe przymierze w mojej krwi. Już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wiecie, o czym mówię? O takim przylgnięciu. O takim życiu. On musi być moim Bogiem. On musi być Twoim Bogiem. Po drugie, Dawid pragnął, słuchajcie, intymności z Panem. Ja myślę, że wiele rzeczy byłoby rozwiązanych u mężczyzn i kobiet, gdyby pragnęli intymnej więzi z Bogiem. Wiecie, jak mówię intymnej, to takiej w alkowie, tam gdzie mąż i żona tylko mogą być. Tak? Takie intymne. Dlatego w Biblii jest napisane, Jezus mówi, jeżeli się modlisz do Ojca, to zamknij się w swojej komorze, tak? Żeby nikt ciebie nie widział, tylko Ojciec. O takiej intymności. Ja i Bóg jesteśmy razem. W Psalmie 63 ponownie czytamy takie słowo, gorąco szukam. Moja dusza pragnie Ciebie. Moje ciało pragnie Ciebie. Dosłownie oznacza to, mdleje z tęsknoty. Omdlewa. Słuchajcie, jaki Dawid musiał być w tych tworzeniu tych psalmów. On omdlewał, on był w ekstazie. Dlatego zobaczcie, dopóki był blisko i przylegał do Pana, to nie miał problemu z kobietami. Ale kiedy się nudził i wyszedł sobie na taras, zobaczył kobietę, już nie myślał, nie pragnął Pana, ale zapragnął kobiety. I to też jest przykład dla nas wszystkich. Na błędach uczmy się. Nie usprawiedliwiajmy swoich upadków, że Dawid takie coś miał. Ta historia jest po to, żebyśmy nie popełnili tego. Abyśmy ochronili swoją duszę. Psalm 42, drugi werset mówi, jak jeleń łaknie wody ze strumieni, tak moja dusza łaknie Ciebie, o Boże. Widzicie? Psalmista mówi ze swojego doświadczenia. On się dzieli tym, co przeżywa z Panem. Jak bardzo osobiste to było. Jak bardzo był spragniony. I tak powinniśmy również i my pragnąć Boga. A wiecie co? Tajemnica jest taka, że Dawid pragnął Boga tak samo, jak Bóg pragnął Dawida. Tak, słuchajcie, to jest obopólne. To jest niesamowita, intymna więź. Bóg pragnie nas, a my pragniemy Boga. My pragniemy Boga, Bóg pragnie nas. Jezus się tak modlił, abyśmy byli jedno w Nim. W Nim. Pamiętacie Hioba? Hiob był jednym z największych ludzi, najwspanialszych ludzi swoich czasów. Miał ogromne bogactwo, powodziło mu się na wszelkim polu, czy to ekonomicznym, politycznym, społecznym, czy religijnym. Cokolwiek się tknął, wszystko mu się udawało. Mimo tego stracił plony, sługi, domy, stodoły, a także swoje dzieci. A na domiar złego, najgorsza rzecz, utracił zdrowie. Podupadł na zdrowiu. A jego żona zrezygnowała ze swojej wiary. Praktyczną kobietą była. Daj sobie spokój. Po co się męczysz? Zrezygnuj. Bo to się nie opłaca. Póki byłeś przy Bogu, to się opłacało. Ile ludzi traktuje Boga jako książeczkę ubezpieczeniową lub książeczkę czekową? Fajnie jest przy Bogu, jak On odpowiada i daje i błogosławi. I ona to pokazała. Ale mamy niesamowitą deklarację w Księdze Hioba, 1 rozdziale od 20 wersetu. Wtedy padł na ziemię, oddając pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał i Pan wziął. Niech imię Pana będzie pochwalone. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył, oskarżając Boga o nieprawość. Powiedział w ten sposób: to jest mój Bóg, ja Go znam. Ja nie jestem przy Nim dlatego, że ja mam, ale jestem z Nim, ponieważ Go znam. Księga Hioba 13 rozdziale 15 wersecie dodaje jednak: choćby mnie zabił, będę w Nim pokładał nadzieję. Chociażby mnie zabił. To jest niesamowita deklaracja, słuchajcie. I ta deklaracja była pokryta czynami, ponieważ on był sprawiedliwy, a jego doradcy byli niesprawiedliwi. Mimo że dawali takie praktyczne rady, pamiętacie? Pamiętajcie, że taka miłość nie opierała się na bogactwie Hioba. Ponieważ je stracił. Nie opierała się na dobrobycie rodziny. Jego dzieci zginęły gwałtowną śmiercią. Nie opierała się na wierze jego rodziny. Jego żona zrezygnowała z Boga i chciała również, żeby on zrezygnował z Boga. Nie opierała się zupełnie na jego dobrostanie. Opierała się tylko i wyłącznie na miłości. Na miłości i wierze w Boga, jego Boga, osobistej wierze w Boga. Ile rzeczy możecie wymyślić, które są lepsze niż życie? Pomyślcie razem ze mną. Załóżmy, że firma Mercedes ogłosiła wyprzedaż samochodu, który chcesz wybrać. Ty jej wybierasz wszystko. jest w pełni wyposażony, co tylko chcesz. Jakiekolwiek systemy wymyślone są, to one mają. Mają kolor, wykończenie, taki dach, siaki dach, to otwierane, tam zamykane. Koszt nie ma znaczenia. Może być nawet i 1 000 000 euro, nie ma znaczenia. Twój samochód jest, dostajesz ten samochód. Po prostu przyjdź, pan Kowalski wypisze dokumenty, samochód jest twój. No i wtedy zastanawiajcie się, jaki jest haczyk. Nie? Zawsze zastanówcie się, jaki jest haczyk, jeżeli chcą wam dać coś za darmo. Dzwonią do was tacy? O, pani jest wylosowana, jest pani najlepsza, najwspanialsza, wylosowała pani robota. Różnego roboty, nie? Ale coś za coś. Jaki jest haczyk? Musisz być gotowy na tajną misję CIA na przykład, która ma 99% szans, że będzie ciebie to kosztowało życiem. I wtedy mówicie, co to za interes? Co mi z tego samochodu, jeżeli nie przeżyję? To nie jest wcale okazja, mówimy. Co z nowego samochodu, jak jestem martwy? No dobrze, ale każdy z was ma swoją cenę. Niektórzy nie pójdą za samochodem. Na przykład pewien bank powie, słuchajcie, dajemy wam 100 milionów euro wolno od podatku. Super. No i znowu pytamy się, jaki jest haczyk? No i znów jest ten sam haczyk, 99%, że zginiesz. Co wy na to? Na pewno chcemy, wszyscy podnosimy ręce. Chcemy te 100 milionów euro, chociaż nie wiadomo, czy przeżyjemy. Więc większość z nas by powiedziała, że nie wyda tych pieniędzy w grobie. Nie ma mowy człowieku, w ogóle takich przykładów nam nie dawaj. Zobaczcie, chodzi mi o to, że niewiele rzeczy w życiu jest wartych życia, a szczególnie życia wiecznego. Nie ma takich rzeczy, które by były warte naszego poświęcenia, tego, że dostajemy zawału, wylewu, staramy się. Po co? Jeżeli tracimy, zresztą Pan Jezus powiedział, no, co człowiekowi przyniesie to, że cały świat pozyska? Tak, a straci na swojej duszy. Co z tego? Dlatego widzimy, że ten psalm nam wyraźnie przypomina, że miłość do Pana jest najlepsza ze wszystkich rzeczy. Bardziej wartościowa, nawet, uwaga, niż samo życie. Ważniejsze jest miłość do Pana niż samo nasze życie. Życie jest drogie w oczach Pana. Ale miłość do Niego jest droższa. Bo mieszkać z Bogiem jest lepiej niż mieszkać gdzie indziej, w bogactwie i w przepychu. Wszystko, co powiecie, tak jak list do Hebrajczyków mówi o Jezusie. Jezus jest lepszy od i jest wymienione, tak? Od aniołów, od prawa, od wszystkiego. Zobaczcie, 1000 żyć nie może równać się trwaniu w Nim. W najlepszym razie to życie tutaj jest fajne, ale przemijające. Zgodzicie się ze mną? Fajnie jest żyć, ale ono mija. Jak są tutaj osoby, które mnie pamiętają, jak byłem młodszy, w innych kolorach przychodziłem, no troszeczkę no, nie przytyłem, ale się zmieniam się. My się zmieniamy, wszyscy się zmieniamy. Aż któregoś dnia trzeba będzie się pożegnać z tym życiem, bo to przeminie. Ale Jego miłość nie przeminie. Jego przychylność nie przeminie. Jego miłosierdzie nie przeminie. Jego łaska nie przeminie, bo jest wieczna. Bo jest wieczna, drogi bracie i siostro. Hiob miał taki sam pogląd jak ja. Zgadzamy się. Zauważył w Księdze Hioba, 23 rozdziale i 12 wersecie, ceniłem słowa jego ust bardziej niż mój powszedni chleb. Nie samym chlebem człowiek żyje, tak? Pamiętamy? Ile rzeczy bardziej cenimy, moi drodzy, od jedzenia? Jedzenie chyba jest najważniejsze. Wstajemy i myślimy, co zjemy na śniadanie. Później, co tutaj wypić, jaką kawę. Później, jakie drugie śniadanie. Później, co na obiad. A później, podwieczorek, przekąski, kolacja i kolacyjne podjadanie nocne. Dobrze, że w lodówce jest światło. Nie? Wiecie, dlaczego wymyślili światło w lodówce? No bo ludzie podjadają nocami, tak? Moi drodzy, żyjmy dla Jezusa. Jeżeli dojdzie do tego, że nie możemy żyć, nie możemy mieć tego i tego, to wybierzmy śmierć dla Jezusa. Jeżeli nie możemy żyć dla Jezusa, wybierzmy śmierć dla Jezusa. O czym ja mówię w ogóle? Ale tak mówi Biblia, tak mówi Nowy Testament, tak? Dla mnie, mówi apostoł Paweł, pożytkiem jest albo zyskiem jest śmierć. O czym on mówi? A jednak on wie, o czym mówi. Wracajmy do psalmu 63. Zobaczcie tutaj Dawida. Z pewnością był na fali, wszystko mu szło, powodziło mu się. Sprawy państwowe były najlepsze. Sondaże Gallupa ujawniły bezprecedensową popularność króla. Jego życie i rodzina były w należytym porządku. Prawda? Nie. Nieprawda. Tłem tego psalmu jest to, że Dawid błąkał się po pustyni. Uciekał przed jego własnym, kochanym synem Absalomem. Jego wrogowie chcieli go zabić. Nie tylko pojmać, ale chcieli go zabić. Uciekał od swojej ukochanej Jerozolimy. Życie było ciężkie, było bardzo ciężkie. Wczujmy się w jego sytuację. Jeżeli uważacie, że wasze życie jest ciężkie, to w Biblii jest wiele ludzi, których życie było naprawdę ciężkie. Chociaż wokół jego ciała była pustynia, to pustynia nie dotknęła jego serca. Tam kwitło, tam była oaza. Tam ciągle płynęły wody żywe. Nigdy nie zakwestionował miłości Boga, mimo że sprawy nie układały się najlepiej. Moje pytanie jest, jak Dawid utrzymał tę intymność, to zwycięstwo? I chciałbym, żebyśmy zwrócili już na zakończenie na 5 punktów. Po pierwsze, Dawid był bardzo zainteresowany chwaleniem. Jego świadectwo brzmiało: będę cię chwalił, jak długo żyję. Będę cię chwalił, jak długo żyję. W wersecie 4 chwali Pana. 5 chwali Pana. 6 ponownie chwali Pana. 12 chwali Pana. Kiedy będzie chwalił Pana? Każdego dnia, dopóki żyje. Co jest jego pierwszym zadaniem w jego życiu? Chwalić Pana. Kogo chwali? Swojego Boga. Co chwali? Bożą miłość i Bożą opatrzność. Kiedy chwalił? Cały czas. Pamiętacie? Módlcie się bez ustanku, tak? Nowy Testament mówi. Cały czas. Gdzie będzie chwalił? W suchej, umęczonej krainie, według wersetu 2. Gdy leżał na łóżku, pamiętacie? Czytamy. Dlaczego chwalił Pana? Bo Bóg był jego Bogiem. To było coś normalnego. Po co te pytania? On by zadał nam to pytanie, po co wy to zadajecie mi to pytanie? Przecież to jest najnormalniejsza rzecz. Jak chwalił Boga z podniesionymi rękami, czytamy, z radosnymi ustami, całym sercem. Kiedy myślę o ludziach nieznanych, wiecie, jestem trochę przekorny. Lubię czytać historię ludzi nieznanych. Nieznanych. Zupełnie nieznanych. I weźmy na przykład takiego Billa. On naprawdę wyróżniał się jako trofeum Bożej łaski. Bill był pijakiem, pił całymi nocami. Bał się iść spać, ponieważ bał się, że obudzi się w piekle. Także pił dalej, żeby się nie obudzić w piekle. Jego przyjaciel powiedział o nim kiedyś, był najdzikszym, najodważniejszym i najbardziej lekkomyślnym ze wszystkich lekkomyślnych, odważnych ludzi. Po tym, jak Jezus uratował jego życie, Bill miał dwóch stałych towarzyszy w swoim życiu. Biblię i śpiewnik. Zakochał się w Zbawicielu. I to była recepta na niego. Bo wiecie, z uzależnienia ciężko jest wyjść. To jest wręcz niemożliwe. Ale jedyną rzeczą, która wyprowadza ludzi z uzależnień, jest zakochanie się. Zatracenie się. I to zrobił właśnie Bill. Zakochał się w Zbawicielu i nie mógł nie czcić go. Każdego dnia go czcił. Mówi, że jak chodził i stawiał krok, to mówił chwała, 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 chwała. Każdy krok chwalił Boga. Po drugie, Dawid zwracał uwagę na swoją duszę. Trzy razy nawiązuje do swojej duszy w 11 wersetach tego fragmentu. I moje pytanie jest, czy poświęcamy dużo czasu dla swojej duszy? I teraz pomyślmy, jak wiele poświęcamy dla swojego ciała, diety, sen, siłownia, aerobik i te inne rzeczy, a ile poświęcamy swojej duszy? Zróbmy sobie taki rachunek sumienia. Czy rzeczywiście nas interesuje nasza dusza, czy też tylko ciało? Tutaj czytamy, że Dawid mówi, dusza jego była spragniona. Czy doświadczyliście spragnionej duszy? Ja doświadczyłem. To jest tak realne, jak pragnienie fizyczne. Aż ciebie to zżera. Jak nie napijesz się, to wiesz, że zaraz umrzesz. Wiecie, to jest takie jak pragnienie emocjonalne, jak pragnienie miłości, pragnienie psychiczne jakieś, pragnienie wiedzy, poznania. Pragnienie duszy różni się tylko tym, że obiektem pragnienia jest Bóg. Wiecie, że cała woda na całym świecie nie ugasi tego bólu. Dlatego Pan Jezus powiedział do pewnej kobiety o tej wodzie i za chwilę sobie powiemy. Wiecie, wiele osób nie rozpoznaje pragnienia duszy. Nie wie, że to jest to pragnienie i zastępuje to pragnienie właśnie tymi różnymi używkami. Zastępstwo. Oni myślą, że jeżeli to weźmie, tamto weźmie, to zaraz uspokoi się. Ale wiecie, że musi za chwilę znów wziąć. A później się uodparnia i później już musi brać, nawet jeżeli nie chce. To tak jakbyśmy pili słoną wodę. Jesteśmy na środku morza, nie mamy wody, a tutaj woda jest niedaleko nas, tak, wokół nas. I myślimy, że jak napijemy się, to zaspokoimy to pragnienie. Nie. Jest jeszcze gorzej, ponieważ wymiotujemy i pozbywamy się wody. Pragnienie duszy można zaspokoić jedynie pijąc żywą wodę, którą zapewnia Jezus. Powiedział tak do nas, tak. W Jana 4 rozdziale, 13 wersecie i dalej powiedział: każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. To są te wszystkie używki, to jest to wszystko, co daje świat, co mamy na świecie. Zawsze będziemy pragnąć, będziemy musieli uzupełniać. Kto zaś napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Jego woda była wodą żywą, wieczną. To jest różnica. I Dawid mówi nam o tej różnicy. Po trzecie, Dawid rozmyślał o Panu. Dawid pamiętał o Bogu, kiedy leżał w łóżku. Dawid myślał o Nim przez całą samotną noc. Czy macie kiedyś, w ogóle czy macie problemy z zaśnięciem? Po co ja w ogóle się pytam? Czasami mamy problemy, a więc musimy coś wziąć, jakieś placebo, policzyć owce. Jest wiele różnych sposobów. Ale Dawid powiedział, że rozmyśla o Panu. On przypominał sobie o Jego dobroci. Liczył, ale nie owce, liczył Jego błogosławieństwa. Pamiętał o Jego potężnej mocy. Zróbmy to. Słuchajcie, tak zaprzątniemy, tak się skupimy na tym, że zaśniemy. Jedna moja zborowniczka mówi, ona już nie żyje, jest z Panem, ona zawsze mówiła, jak mam problemy z zaśnięciem, to bracie pastorze, zawsze biorę Twoje kazanie i słucham. I zawsze piękny sen mam. Także polecam. 5 zł jedno kazanie. Żartuję. Wiecie, nieraz leżymy tak bezsennie i przypominamy sobie o naszych problemach. I wałkujemy te problemy wczorajsze, przedwczorajsze i te, które będą. Te, które będą, jeszcze są najgorsze chyba. I Dawid mówi, pamiętacie, czytaliśmy tutaj o tak zwanych nocnych strażach. One czuwają. Te myśli czuwają i nie dają nam zasnąć. I czytamy, że Hebrajczycy mieli takie 3 straże nocne, a później Rzymianie podzielili ją na 4 nocne straże. Ale wiecie, że w praktyce takie straże mogą być rozbite na miliony i możemy w ogóle nie zasnąć. Dlatego w takich momentach najlepiej medytować, rozmyślać o Bogu. Pewna kobieta, której mąż zmarł, natychmiast nauczyła się psalmu 4 i 8 wersetu na pamięć. I każdego wieczoru cytuje ten psalm, ten fragment, kiedy idzie spać. A brzmi on tak. Położę się i zasnę w pokoju, bo tylko Ty, Panie, sprawiasz, że mieszkam bezpiecznie. I tak co wieczór sobie to powtarza i zasypia. Izajasz dodaje w 26 rozdziale i 3 wersecie, Ty zachowasz w doskonałym pokoju tego, którego umysł jest stały w Tobie. Który jest stały w Tobie. Zobaczcie, jakie mamy tutaj recepty. Musicie płacić za takie recepty. A Bóg daje darmo. Nie trzeba iść do lekarza. Za tym przykładem mojej siostry też poszedłem i też biorę kazania i bardzo szybko zasypiam. Jakiekolwiek kazanie bierzcie. Szybko, ja bardzo szybko zasypiam. Nie mam żadnego problemu. Moja żona to zauważyła i też zaczyna to robić. I o dziwo też zasypia, chociaż jest sową. Także bardzo późno chodzi spać. Także, moi drodzy, czwarta rzecz, przechodzimy do czwartej rzeczy. Dawid wiedział, że Pan jest jego pomocą. Pan jest jego pomocą, żadne armie, nikt nie przyjdzie mu z pomocą jak Pan. Czytając te 11 wersetów psalmu lub 12, jak to woli, odkryjecie, że modlitwa odgrywa bardzo ważną rolę w jego życiu. I myślę, że bardzo ważną rolę odgrywa w naszym życiu i w życiu Kościoła. I dlatego tutaj pastorzy zachęcają, tak, do modlitwy, żeby uczęszczać na modlitwę. Bo Dawid rzeczywiście miał taki reżim modlitewny. Śpiewał podczas modlitwy, mówił modlitwy dziękczynne, mówił z wiarą. Także modlitwy mogą być różne. Ale mieć relację z Bogiem, bo to jest rozmowa. I w końcu piąty punkt. Trzymał się Pana. Trzymał się, bo to była jedyna wartość w jego życiu. W każdej sytuacji na pustyni najlepszą radą jest: trzymaj się blisko Boga. Trzymaj się Jego. Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz. Znacie taką piosenkę? Ja zawsze sobie śpiewam, jak zabłądzę w lesie z dziećmi. I zawsze wyjdziemy. I fajna zabawa jest. Wiecie, Dawid wiedział, jaka jest droga przez starość i wiedział, z kim ma przejść, z kim miał iść. A teraz wracając do Biliego. Pamiętacie, mówiłem wam o Bilim. Chcę wam powiedzieć o czasie, kiedy Bili umierał. Przyjaciel zapytał go, czy boi się śmierci lub tego, że okaże się, że nie jest zbawiony. On mówi: co? Ja boję się śmierci? Ja? Że ja jestem niezbawiony? Człowieku. I mówi dalej tak. Gdybym miał zejść do piekła, krzyczałbym tam: chwała Jezusowi! Chwała mojemu błogosławionemu Jezusowi! Tak bym krzyczał, że diabeł by powiedział: wiesz co, to nie jest miejsce dla ciebie. I bym mnie wykopał do nieba. A tam bym wbiegł i na moich ustach by brzmiała, wiecie jakie słowo? Chwała. Chwała. Nie martwmy się tym, co czujemy, co przeżywamy, co wokół nas jest. Miejmy zaprzątniętą głowę Jezusem, bo wtedy żadne piekło, żaden problem nie wytrzyma z Jezusem, który przepełnia nasze serce, nasze głowy, nasze uczucia. Jak pamiętacie resztę życia Dawida, to ostatecznie Dawid zwyciężył. Wygrał. Tak? Odchodził w zwycięstwie, bo jego wiara zwyciężyła. Ja już kończę. Moje pytanie jest tylko takie: czy twoja dusza jest spragniona tego poranka? Czy potrzebujesz zwycięstwa? Czy pragniesz bliskości z Nim? Czy lgniesz do Niego? Powstańmy. Ojcze Wszechmogący, dziękuję Ci, Panie, za tych, którzy są Twoimi dziećmi. Dziękuję Ci za tych, których serca są spragnione, lgną, przemawiają do swojego serca, że pragną Ciebie za wszelką cenę. Panie, chcemy lgnąć do Ciebie, bo bez Ciebie życie jest bez sensu, jest takie jałowe, miękkie, takie bezsensowne. Tylko Ty nadajesz sens, tylko Ty nadajesz siły, Panie. Ty dajesz nam skrzydła, że unosimy się w górę jak orły. Ty dajesz młodzieńczy krok. Panie, dziękujemy Ci za Jezusa, który wspiera nas każdego dnia i nie opuszcza. Dziękujemy Ci, Panie, za moc Ducha Świętego, że mamy moc kroczyć w życiu i mówić: chwała, 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 bo Ciebie kochamy, bo Tobą żyjemy, o wszystkim zapominamy i jesteś tylko Ty. Panie, ja błogosławię moich braci i siostry, błogosławię tych, którzy może są blisko, Może ci, którzy lubią Jezusa, ale są daleko, aby przylgnęli do Ciebie, Panie, aby poznali, jak cudownym Bogiem jesteś, aby zobaczyli, jak posmakowali, jak cudowny smak masz, Panie, jak dobry jesteś, jak dobrym chlebem jesteś. Ty jesteś najlepszym pokarmem dla nas, Panie. Błogosław nas, Panie, błogosław te dni, które są przed nami, aby to były dni, w których jesteś Ty obecny. Błogosław, Panie, każdy problem, abyś Ty podniósł ten problem swoimi potężnymi ramionami, dłońmi.